naszej refleksji nad duchowością Starego Testamentu wędrujemy niejako wraz z narodem wybranym od chwili wyjścia z niewoli egipskiej przez pustynię aż pod górę Synaj. Przed tygodniem mówiliśmy o trudnym doświadczeniu pustyni, która dla Izraelitów stała się miejscem duchowego wzrostu. Podobnie dla nas, ludzi wierzących, Wielki Post, który przeżywamy, ma się stać okazją do zacieśnienia więzi z Bogiem. To jest zasadniczy cel tego świętego czasu. Nie inaczej było w duchowej historii Hebrajczyków, zdążających do ziemi obiecanej. Z uważnej lektury Księgi Wyjścia i pozostałych ksiąg tzw. Pięcioksięgu Mojżesza jasno wynika, że wyjście na pustynię nie było tylko zwykłą koniecznością ucieczki przed egipskim pościgiem, lecz miało swój określony cel, a było nim doświadczenie szczególnej Bożej opieki. Tam, na pustyni, a nie w ziemi niewoli, Bóg pozwalał się poznać jakby z bliska i w ten sposób przypieczętować odzyskaną wolność. W tym względzie szczególną rolę odgrywa Góra Synaj, która wyznacza pierwszy ważny etap wędrówki narodu wybranego. Zdaniem niektórych autorów, Góra Synaj była zasadniczym celem wyjścia z Egiptu. W religijnym życiu owych Hebrajczyków wyjście i doświadczenie tego, co się działo na Górze Synaj, wzajemnie się dopełniają. Potwierdza to fakt, że objawienie się Boga Mojżeszowi w krzaku ognistym dokonało się na górze Choreb, to znaczy na Synaju. Ponadto ów krzew, który nazwany został po hebrajsku Senech, wyraźnie kojarzy się z nazwą owej góry. Jak pamiętamy, wspomniane doświadczenie bliskości Boga, który objawia Mojżeszowi swe imię, ostatecznie przekonało go do tego, aby podjął trud wyprowadzenia swoich rodaków z niewoli. Teraz przyprowadza ich do początku swego duchowego doświadczenia, do źródła owej nadprzyrodzonej siły i pragnie, aby i oni także poznali Boga z bliska. W ten sposób spełnia się obietnica, jaką Mojżesz otrzymał, gdy Bóg mówił do niego z ognistego krzewu: ja będę z tobą, znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Według biblijnego opowiadania, w trzecim miesiącu po wyjściu z niewoli Izraelici dotarli do Synaju. Tutaj zatrzymali się na dłuższy czas. Według Księgi Liczb można przypuszczać, że postój ten trwał około roku. Był to rok najbardziej znaczący w całej religijnej historii Izraela. Tutaj bowiem, pod Synajem, Izrael spotyka swego Boga. Tutaj go poznaje z bliska i tu przyjmuje jego prawo w formie dekalogu. Tu Izrael rodzi się jako prawdziwy lud Boży, charakteryzujący się szczególną wiarą w jedynego Boga, Jahwe. Dotychczas w Egipcie, podczas nocy wyjścia, nad Morzem Trzcin i na pustyni, Izraelici doświadczali wyzwalającego i opatrznościowego działania Boga. Natomiast na Synaju spotykają się z Nim niemal bezpośrednio. Bóg objawia się im w nadzwyczajnych zjawiskach atmosferycznych, przemawia do nich i zawiera z nimi przymierze. Znakiem obecności Boga jest wydobywający się z góry ogień i dym. Potęga Boża sprawiła, że cała góra się trzęsła. Grzmoty są głosem Boga, błyskawice zaś blaskiem Jego majestatu. Gęsta chmura spowijająca szczyt góry to znak, że Bóg jest dla człowieka niewidzialny. Nikt nie może Go zobaczyć i pozostać przy życiu. Wszystkie te zjawiska wywierają ogromne wrażenie. Toteż, jak notuje autor biblijny, cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mimo tego Mojżesz wyprowadza lud z obozu i stawia u stóp góry przed obliczem Boga. Jego bliskość i towarzyszący temu lęk to bardzo charakterystyczne cechy doświadczenia mistycznego. I choć może wyda się to nieco zaskakujące, ale wydarzenie pod Synajem jest prototypem chrześcijańskiego doświadczenia mistycznego, które w istocie polega właśnie na doznaniu w sobie bliskości Boga, zarówno w Jego majestacie, wzbudzającym lęk, jak i w delikatnej miłości, napełniającej pokojem i szczęściem. W wydarzeniu pod Synajem, pomimo grozy buchającego wulkanu, nie brak jakże typowej dla doświadczenia mistycznego ciszy kontemplacji. Cytowana tu Księga Wyjścia podaje bowiem, że gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Jahwe spoczęła na górze Synaj. Jak bardzo przypomina nam to scenę przemienienia na górze Tabor. Tam też Pana Jezusa i towarzyszących Mu trzech uczniów zakrył obłok, z którego wynurzył się Jezus w świetlistej postaci. Byli zaś z Nim Mojżesz i Eliasz. Na ten widok Piotra, Jakuba i Jana ogarnia przerażenie i podziw, tak iż Piotr mówi jakieś niedorzeczności o wystawieniu trzech namiotów dla upamiętnienia tego zdarzenia. Nieprzypadkowo na górze przemienienia pojawiają się ci dwaj dawni prorocy, najbardziej doświadczeni mistycy Starego Testamentu. Oni bowiem, choć w różnym czasie i okolicznościach, na górze mistycznie doświadczyli Boga, a teraz zaświadczają, że Jezus jest Bogiem. Wróćmy jednak na chwilę do wydarzeń pod górą Synaj. Gdy po 40 dniach przebywania w bezpośredniej obecności Boga Mojżesz zeszedł na dół, poza obozem, z dala od zgiełku, wystawił namiot spotkania, na którym spoczęła chwała Boga Jahwe. Mojżesz wchodził tam na modlitwę, a Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Podczas jednej z takich modlitw prosi on Boga: spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. W tych słowach odkrywamy pragnienie całego Starego Testamentu. Pragnienie, by zobaczyć Boga i pozostać w bezpośredniej Jego bliskości jako lud przez Niego wybrany. Prośba Mojżesza przywołuje nam na pamięć prośbę Filipa: Panie, ukaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Tak jak Filip, który tyle razy słyszał Jezusa mówiącego o Ojcu, pragnął poznać Go bezpośrednio, tak samo człowiek Starego Testamentu gorąco pragnie osiągnięcia pełniejszej zażyłości z Bogiem. Wzmiankowane tu fakty świadczą o tym, że wiara Izraelitów bardzo dojrzała w krótkim czasie. Bóg, jakiego ukazywał im Mojżesz jeszcze w Egipcie, nie jest już dla nich potężną, anonimową siłą, która dokonuje cudów, ale staje się Bogiem bliskim, choć niewidzialnym. Im bardziej odczuwają Jego bliskość, tym bardziej przeraża ich Jego potęga i majestat. Uczą się więc należnego szacunku dla Boga, ale zarazem nabywają nowej świadomości. Tej mianowicie, że Bóg ich wybrał jako swój lud. I to przekonanie, tak głęboko zakorzenione w świadomości Izraela, na całe wieki, aż do dziś, pozostanie źródłem tożsamości tego narodu. Jak zawsze, podejmując naszą refleksję, stawiamy sobie pytanie, czego nas, współczesnych chrześcijan, uczy ta odległa historia narodu wybranego? Odpowiadając, chciałbym zwrócić uwagę przynajmniej na jedno. Mianowicie na to, że dopóki człowiek nie otworzy się na tajemnicę Boga, mimo iż jest ona zatrważająca, dopóki nie pozwoli ogarnąć się Jego mocy, dopóty nie odkryje swojej tożsamości i swojej godności.